ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Witamy Piotra Selaka i twojego gościa. Piotrze, witamy serdecznie obu państwa.
Dzień dobry, witamy wszystkich. A naszym gościem jest minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze.
Panie redaktorze, szanowni słuchacze, dzień dobry.
Jesteśmy dzień po historycznej wizycie czterech prezydentów w Kijowie. Prezydenta Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.
Jeszcze nawet nie dzień po, prezydenci wrócili dzisiaj rano.
Bardzo zmęczony prezydent?
Na pewno w jakimś stopniu zmęczony, ale też w dobrym nastroju, zbudowany tym, co widział na Ukrainie. Z jednej strony pod wielkim wrażeniem tych zniszczeń i barbarzyństwa rosyjskiego od ataku, ale przede wszystkim zbudowany postawą samych Ukraińców od prezydenta przez jego rząd, przez wojsko do zwykłych obywateli.
A panie ministrze, kto wpadł na ten pomysł?
To już są szczegóły kuchni politycznej.
Nie, panie ministrze, nie mówmy o żadnej kuchni. To są szczegóły salonu politycznego. To jest bardzo istotne. Mamy prawo wiedzieć, kto to wymyślił.
Panie redaktorze, powiem tak. Decyzję w sprawie swojego wyjazdu i formuły podjął sam pan prezydent. I to zawsze jest po jego stronie.
Ale czy to jest tak, że to była jakaś... Kto pierwszy wykonał ten telefon? Bo to ktoś musi z której strony wykonać ten telefon. To był prezydent Litwy, Łotwy?
Panie redaktorze, proszę mnie nie naciskać, bo pan ode mnie tutaj konkretu nie usłyszy. To już jest... Zostawmy to przyszłym historykom. No, ale... Na pewno się będą tą tematyką interesować, bo przecież jest to, są to wydarzenia przełomowe w dziejach Europy.
Ale 25 lat chyba nie będziemy czekać do
Myślę,
tego
że
momentu.
Kilka.
No dobrze, trudno, ale kto... to jest okrucieństwo, to jest terroryzm, mówi Andrzej Duda, tuż po powrocie z Kijowa na temat działań Rosjan w Ukrainie. A czy prezydent by powiedział, że Putin to jest zbrodniarz wojenny, tak jak mówi Joe Biden?
Panie redaktorze, to wszystko wynika z tego, co mówi pan prezydent. Pan prezydent przyjechał bardzo poruszony, rozmawiałem z nim po przyjeździe. Mam wrażenie, że pan prezydent był w jakimś stopniu emocjonalnie przygotowany na to, co widział w Borodiance, w tych zniszczonych miasteczkach podkijowskich, ale wielkie wrażenie i wielkie emocje też wywołała na nim ta wizyta na pobojowisku wśród tych zniszczonych sprzętów, tam gdzie ludzie walczyli i ginęli. Mówił, że tam się czuje po prostu tą walkę, tą śmierć.
Ale czy by powiedział, że prezydent Putin to jest zbrodniarz wojenny?
Panie redaktorze, pan prezydent mówił, że armia rosyjska dokonuje na Ukrainie zbrodni wojennych. Armią rosyjską dowodził i wysłał ją na śmierć, zniszczenie prezydent Putin.
Ale to znaczy, że co, że mówienie o Putinie, że jest zbrodniarzem, jest zbyt mocnym sformułowanie?
Nie, dlaczego? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie.
To dlaczego prezydent Duda nie chce tego powiedzieć wprost?
Ale kto... Nie jestem pewien, czy prezydent tego już nie powiedział. Nie będziemy się bawić tutaj słówka, panie redaktorze. Pan prezydent nie przebiera w słowach, nie owija w bawełnę, kiedy opisuje to, co armia rosyjska robi na Ukrainie, a trzeba za nim powtórzyć prostą to zbrodnię wojenną.
Ja pytam o to dlatego, że Joe Biden jest krytykowany przez niektórych za te słowa, że mogą być zbyt mocne. I ciekaw jestem, czy prezydent Andrzej Duda powiedziałby o tym, że z kolei ocena Joe Bidena, prezydenta Putina, jest zbyt mocna.
Przez niektórych jest krytykowany, ale skądinąd dzisiaj były prezydent Donald Trump potwierdził te słowa Joe Bidena. To jest przykład, jak często bardzo, bardzo skonfliktowani politycy mogą się zgadzać co do oceny konkretnej sytuacji. Stawiałbym to na przykład też polskim politykom. Taką zgodę w opiniach.
A czy to, co robią rosyjskie wojska na Ukrainie, to jest ludobójstwo?
Panie redaktorze, moim zdaniem w jakimś stopniu to spełnia znamiona.
Pan jest prawnikiem, to jest ważne.
Tak, dlatego nie mam skłonności, żeby tutaj rzucać słów na wiatr i dokonać jakichś lekkich ocen. Natomiast ma to wszystko znamiona ludobójstwa, to mogę śmiało powiedzieć.
Bo prezydent Macron nie chce używać tego sformułowania. Mówi, że to może eskalować sytuację.
Prezydent Macron jest w toku gorącej kampanii wyborczej.
A co to zmienia w sytuacji polityka? Co przed kampanią, przed wyborami mówią co innego, po wyborach mogą mówić co innego?
Nie, powiem wprost. Nie zgadzam się. Myślę, że pan prezydent też się nie zgadza z ocenami pana prezydenta Macrona w tym momencie. Mimo dobrej współpracy oczywiście, która łączyła i pana prezydenta Duda, i pana prezydenta Macrona. Także to mówienie o rzekomym braterstwie Rosjan i Ukraińców jeśli kiedyś były związki kulturowe. Ja tylko przypominam, że Rosja i Ukraina łączyły związki kulturowe, tak jak łączą związki kulturowe Polskę i Ukrainę. Natomiast od 2014 roku trwa ten rozbrat Rosji i Ukrainy i właściwie ta wojna, to barbarzyństwo, te zbrodnie, te rozstanie między Rosją a Ukrainą finalizuje i niestety zaczyna się czas niechęci, wręcz nienawiści.
Bo jeżeli mamy do czynienia z ludobójstwem, no to wtedy uruchamiany
jest organy trybunał. Międzynarodowe, trybunały międzynarodowe. Powtarzam, moim zdaniem i zdaniem pana prezydenta czyny armii rosyjskiej na Ukrainie, morderstwa cywili, bombardowanie obiektów cywilnych, terroryzowanie mieszkańców lokalnych miejscowości spełnia znamiona ludobójstwa.
To idźmy dalej w takim razie, bo Carla Del Ponte, była prokurator przy ONZ-owskim Trybunale, mówi, że w takim razie trzeba wydać nakaz aresztowania prezydenta Putina.
Panie redaktorze, to już jest kwestia decyzji tych organów, które są do tego uprawnione. Przypominam tylko, że Polska prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni wojennych, które zostały dokonane na Ukrainie. Śledztwo to odbywa się też na prośbę naszych przyjaciół z Ukrainy i materiały tego śledztwa będą oczywiście dostępne. Było trochę kontrowersji przy przesłuchiwaniu świadków, ale to wszystko było trudne, ale bardzo potrzebne.
A jak to było z prezydentem Niemiec? Czy prezydent Duda zaproponował prezydentowi Niemiec wspólny wyjazd na Ukrainę?
Trudna kwestia i ja tutaj chciałbym po raz kolejny powtórzyć, że ani pan prezydent, ani ja nie chcemy się tutaj ustawiać w roli ani arbitrów, ani stron tego.
Nie, o tym nie ma mowy, ale pytanie, ustalmy tylko fakty. Czy prezydent Duda zaproponował prezydentowi Niemiec wspólny wyjazd na Ukrainę?
To też jest kwestia dla historyków. Powtarzam, my szanujemy, podstawą naszego stanowiska wobec Ukrainy jest absolutne poszanowanie jej suwerenności, a to oznacza też poszanowanie suwerenności prowadzonej przez nią polityki, więc tutaj nie będziemy komentować tych decyzji, które Ukraina podejmuje, bądź tych informacji, które ona publikuje.
To co mówi strona ukraińska, jest oczywiste. Natomiast prezydent Steinmeier sam przyznał, że to prezydent Duda zaproponował mu wspólny wyjazd na Ukrainę.
Powtarzam, teraz na razie, na tą chwilę trzeba raczej relacje między Ukrainą a Niemcami łagodzić i uspokajać, a nie wprowadzać jakieś dodatkowe komplikacje. Powtarzam, podróż na Ukrainę była decyzją pana prezydenta. To
zostawmy na moment ten temat i jeszcze zajmijmy się raportem Antoniego Macierewicza. Co prezydent myśli i co chce zrobić z tym raportem?
To, że nie rozmawiałem o tym jeszcze z panem prezydentem, sam jeszcze nie czytałem tego raportu. To jest bardzo rozbudowany dokument, a tyle się w ostatnich dniach od rocznicy działo, że po prostu muszę, być może w świętach znajdę trochę czasu.
No ale prezydent zna, rozumiem, tezy tego raportu, że to był zamach, a nie katastrofa.
Panie redaktorze, pan prezydent wielokrotnie mówił o tym, że Rosja jest zdolna do wszystkiego. Ja też mogę to powtórzyć za panem prezydentem. Jeśli ktoś uważa, że Władimir Putin nie mógłby dokonać zamachu na polskiego prezydenta, na polskie elity, na polski samolot wojskowy, nie powinno się nazywać tego naiwnością, tylko ja bym użył grubszych słów, niestosownych może dla wypowiedzi.
Panie ministrze, to są dwie różne rzeczy. Czy jeżeli ktoś jest do czegoś zdolny, a jeżeli coś ktoś zrobił. I teraz pytanie, czy nie pytam o to, czy do tego zdolna była Rosja, tylko czy to zrobiła?
Panie redaktorze, powtarzam, nie czytałem jeszcze tego raportu, muszę znaleźć chwilę, żeby przeczytać, ale też nie jestem pewien, wie pan, ja jestem prostym prawnikiem, nie jestem inżynierem, technikiem, naukowcem do nauk fizycznych. Powtarzam, to jest to dla mnie trudna kwestia, bo tak jak pan prezydent stracił swojego nauczyciela i przyjaciela, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ja straciłem swojego nauczyciela i przyjaciela, świętej pamięci premiera Przemysława Gosiewskiego, więc to lektura, która mnie czeka, nie będzie dla mnie sprawą prostą i też nie chciałbym pochopnie nic tutaj wskazywać. Prawo zna pojęcie poszlak. Ja uważam, że poszlaki, które w tej sprawie się układają się w logiczną całość, która wskazuje na winę strony rosyjskiej.
Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta, jest naszym gościem. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Przypominam, że dalszy ciąg naszej rozmowy na RMF24 i RMF24.pl, a także w naszych mediach społecznościowych. Panie ministrze, Ukraina jest gotowa na ofensywę rosyjską w Donbasie? Po tym, co usłyszał pan od pana prezydenta?
Wszystko, co widzimy od ponad miesiąca, świadczy o tym, że tak jak Ukraina była gotowa wtedy, kiedy pan prezydent pierwszy raz w tym roku odwiedził Kijów 23 lutego,
czyli przed wojną,
przeddzień wojny, tak i teraz Ukraina jest gotowa na wszystko i determinacja i obrony obrońców wskazuje, że ta gotowość jest. Ukraina otrzymuje wsparcie.
Jakiego rodzaju wsparcie?
Wsparcie humanitarne, czyli kierowane do ludności cywilnej. Żywność, leki, artykuły pierwszej potrzeby.
No i
oględnie powiedziawszy wsparcie.
A dlaczego
inne
oględnie?
Bo to wszystko jest, panie redaktorze, to dotyczy operacji militarnej. Wszystkie stwierdzenia, które powinny padać w debacie publicznej na ten temat, powinny być opatrzone regułą ogólności i dyskretności.
Ale wie pan, ja się dziwię trochę tej naszej wstrzemięźliwości w mówieniu o tym, jak bardzo i jak mocno chcemy pomóc wojsku ukraińskiemu, bo Jobsaki mówi wyraźnie, jakiego rodzaju wsparcie będzie płynęło z Waszyngtonu. Mówi o rodzajach uzbrojenia. Pentagon wylicza całą listę.
Powiem tak, niektóre kraje przyjęły zasady, że są zupełnie otwarte. Są to głównie kraje, które dysponują pewnym komfortem, powiedzmy, geograficznym, jeśli chodzi o sąsiadowanie z terenem walk zbrojnych albo z Federacją Rosyjską. Inne kraje przyjęły zasady dyskrecji. Nie jest to tylko Polska. Przypominamy, wiele innych krajów też bardzo konkretnie wspiera Ukrainę.
Słowacja właśnie przyznała, że wysłała na Ukrainę potężny system przeciwlotniczy S-300.
Brawo dla Słowaków. Tak bardzo jest. Dobra decyzja.
A czy z naszej strony też będzie jakiś tego typu gest, jeśli chodzi o konkretną pomoc?
Panie redaktorze, proszę mi zaufać. Wsparcie trwa.
No ja rozumiem tylko, że my na dobrą sprawę słyszymy tylko o tym, że to wsparcie trwa, natomiast nie widzimy i nie słyszymy o tym, jakie mogą być efekty. Ukraina wciąż mówi, potrzebujemy broni.
Ukraina otrzymuje materiały, które są potrzebne do obrony jej terytorialnej integralności, suwerenności i wolności.
Ja dzisiaj słyszałem w RMF FM, gdy wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński mówi, sytuacja jest dużo poważniejsza, wbrew dość pozytywnym nastrojom z ostatnich dni. Z tych słów bije niepokój, panie ministrze.
Gdyż Rosja nie po to wycofała swoje siły z okolic Kijowa, żeby teraz przyznać się do porażki i złożyć broń. Rosja te siły wycofała, żeby skoncentrować się na innym froncie i potężnie na tym froncie uderzyć. Wszyscy to wiedzą, wiedzą to kraje Zachodu, tym bardziej wie o tym Ukraina i prezydent Zełenski, który też prowadzi odpowiednie działania w reakcji na tą koncentrację.
A po tych rozmowach prezydenta Zełenskiego z prezydentem Andrzejem Dudą zdaje sobie z tego sprawę, że to może być decydująca bitwa o Ukrainę?
Oczywiście, panie redaktorze. Nie trzeba tutaj jechać do Kijowa i prowadzić rozmów z bohaterskim prezydentem Zełenskim, żeby z tego sobie zdawać sprawę. To widzą wszyscy, ponieważ Putin zdał sobie sprawę, że te nierealistyczne cele, które sobie założył, a przypominam, te cele były jasne. W ciągu kilku dni, 72 godziny, takie cyfry padały, obalić ukraiński rząd, zastąpić go rządem marionetkowym, ewentualnie zamienić ten kraj w szereg marionetkowych ludowych republik, wprowadzić tam wojska rosyjskie, dokonać eliminacji ukraińskich elit politycznych, ściśle fizycznej eliminacji, to jest jasne. To wszystko się nie udało. I musiał zmienić, jeśli oczywiście myśli racjonalnie, musiał te cele zmienić na bardziej racjonalne.
A co pańskim zdaniem, czy co zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy, byłoby zwycięstwem Ukrainy w tej wojnie?
Zwycięstwem Ukrainy oczywiście byłoby zachowanie integralności terytorialnej określonej tymi granicami, które uznała społeczność międzynarodowa i w latach 90. i później, kiedy bezprawnie Rosja zajęła Krym i powstały bezprawnie samozwańcze Republiki Ludowe Donieckiej i Ługańskiej.
Czyli w gruncie rzeczy utrzymanie przez Ukrainę i Republiki Donieckiej, i Republiki Ługańskiej jest, czy powinno być celem rozmów, ewentualnych przyszłych rozmów pokojowych
Powiem
między
tyle.
Rosją a Ukrainą?
Ani ja, ani nawet pan prezydent Andrzej Duda nie mają prawa wyznaczać Ukrainie żadnych granic negocjacyjnych w tym momencie. Ukraina sama suwerennie prowadzi te negocjacje. A powtarzam, w wojnie obronnej wojska ukraińskie i cały naród ukraiński, musimy to powiedzieć, odniosło ogromne sukcesy, tak naprawdę wykazało swoją determinację i sprawność. Myślę, że jakby się te negocjacje nie skończyły, gdyby miały się skończyć oczywiście, wojna ta będzie pamiętana na świecie jako sukces Ukrainy.
Jesteśmy w 50. dniu wojny.
Która miała trwać 3 dni najmniej.
Która miała trwać 3 dni. Na początku wojny widzieliśmy też bardzo spektakularną jedność wspólnoty międzynarodowej, a dzisiaj widzimy, że nie do końca po drodze jest prezydentowi Francji z premierem polskiego rządu. Słyszymy słowa krytyki ze strony polskiego premiera w kierunku Niemiec. Czy ta jedność wspólnoty międzynarodowej nie chwieje się?
Myślę, że te różnice zdań są zupełnie naturalne. Państwa mają różne postawy, różne...
Ale w takim momencie?
Też różne doświadczenia historyczne, pamiętajmy. Polska ma takie, a nie inne doświadczenia historyczne w relacji z Rosją, że nam te sprawy są zupełnie oczywiste i nie trzeba nam nic udowadniać.
Ale czy warto, wie pan, czy warto iść w stronę połajanek i wzajemnych pouczeń w momencie, kiedy wspólnota międzynarodowa w pewnym sensie prowadzi wojnę albo u jej granic prowadzona jest wojna?
Panie redaktorze, jest miejsce na słowa zdecydowane, jest miejsce na spokojne przekonywanie. My, w moim przekonaniu, Polska prowadzi tą politykę i w taki, i w ten drugi sposób.
Czyli rozumiem, że prezydentowi podoba się to, co mówi premier Morawiecki w stosunku do Niemiec i te przepychanki słowne między prezydentem...
Natomiast też panu prezydentowi bardzo się nie podoba to, co mówił pan prezydent Macron, zarzucając premierowi Morawieckiemu, że jest antysemitą. To jest w ogóle absurdalne. Nie powinny takie w relacjach między szefami państw rządów takie słowa padać.
To jeszcze a propos, a czy prezydentowi podoba się to, jak reagują Węgry?
Prezydent już o tym mówił. Prezydent absolutnie nie rozumie reakcji Węgier i nie popiera jej. To, że Polska z Węgrami dobrze współpracowała w innych obszarach, nie powoduje tego, że teraz prezydent będzie tą politykę węgierską usprawiedliwał. Nie, ta polityka w ocenie pana prezydenta jest błędem.
Ale to znaczy, że będziemy ochładzać nasze stosunki z państwem
Orbanem? W jakim
Orbanem?
Zakresie? To jest oczywiste, że to już następuje.
W jakim zakresie?
Odbyły się ostatnio jakieś spotkania grupy V4. Były odwoływane, panie redaktorze, więc to jest wymierny efekt.
Czyli co, to jest koniec grupy Wyszehradzkiej?
Moim zdaniem nie. Dajemy czas. Dajemy czas Węgrom na wyciągnięcie wniosków. Ja w moim przekonaniu Węgry powinny wiedzieć, że ta polityka takiej relacji z Rosją nie sprzyja ani bezpieczeństwu Węgier, ani jej bezpieczeństwu energetycznemu.
A jak będzie jakie jest stanowisko pana prezydenta, jeśli chodzi o wniosek w na razie Finlandii i Szwecji, o to, żeby wstąpiły do NATO?
Polska ma jedną fundamentalną zasadę w polityce międzynarodowej. Szanujemy suwerenność innych krajów, zarówno Ukrainy, to jest oczywiste, już mówiłem o tym, jak i innych krajów, które mają oczywiście swobodę zawierania umów międzynarodowych. Jeśli te kraje wyrażą gotowość wstąpienia do NATO, a NATO się...
Czyli nas to cieszy.
To Polska na pewno nie będzie się sprzeciwiać. Przypominam tylko, że oba kraje mają bardzo dobrze wyszkolone, uzbrojone armie. Mhm. Mają też wspaniałe tradycje militarne, z których NATO może skorzystać. Myślę, że te kraje też sobie zdają sprawę z tego, że to jest zobowiązanie wzajemne, że NATO będzie bronić ich terytoriów, ale one też muszą być zaangażowane w obronę innych krajów, w tym Polski.
Panie ministrze, wróćmy do polityki krajowej. Ona jest trudniejsza. I wrócimy do raportu Antoniego Macierewicza, podkomisji Antoniego Macierewicza. Bo gdy mamy oficjalny dokument państwowy, tak trzeba powiedzieć o tym raporcie, to ja sobie wyobrażam tak, że zwierzchnik sił zbrojnych i prezydent, mając taki dokument, zabiera ten dokument i jeździ z nim po świecie, wszędzie pokazuje, co się stało, jeżeli zgadza się z tezami tego raportu. A te tezy są znane od wielu, wielu miesięcy, bo nie kryje się z nimi Antoni Macierewicz. I co prezydent chce zrobić z tym raportem, jeśli chodzi o wspólnotę międzynarodową?
Powtarzam, pan prezydent myślę, że przeanalizuje ten raport. Ja już zapowiedziałem, że go przeanalizuję. Służby pana prezydenta, tutaj pan prezydent dysponuje zespołem doradców, również do tych spraw go przeanalizują. Pan prezydent już uprzedził, że w kontekście tej sprawy, przypominam tylko, że pan prezydent Lech Kaczyński świętej pamięci leciał do Katynia uczcić pamięć pomordowanych polskich oficerów. Pan prezydent zapowiedział, że również tą zbrodnię przed 80 laty też będzie przedstawiał instytucjom międzynarodowym.
Ale tak, mówmy o tym, co się stało w 2010.
Nie będę uprzedzał działań pana prezydenta. Powtarzam, ta analiza musi być też dokonana na poziomie naszym, na poziomie kancelarii pana prezydenta.
A jak się, jak gabinet pana prezydenta, jak kancelaria pana prezydenta przyjęła to, co ujawniono w tym raporcie?
Chodzi o zdjęcia.
Chodzi o zdjęcia, oczywiście.
Absolutnie niedopuszczalne, mówię to wprost. Był wielki błąd. Ja rozumiem, że pan Antoni, pan minister Macierewicz już za to przepraszał. No niemniej stało się coś bardzo złego.
Czy ktoś powinien za to ponieść konsekwencje?
Panie redaktorze, to już jest sprawa rządu. Trudno tutaj wywierać w tej sprawie presję. Powtarzam, rozumiem, że pan Antoni Macierewicz za to przepraszał, niemniej stało się, co się stało, to nie jest dobra rzecz.
Czasami przeprosiny nie wystarczą.
Panie redaktorze, to już ocena tych, którzy nad działalnością tej podkomisji sprawiły nadzór.
A co będzie z ustawą dotyczącą likwidacji Izby Dyscyplinarnej?
Powinna zostać przyjęta w kształcie, który proponuje pan prezydent, bądź z drobnymi modyfikacjami. Takie jest stanowisko pana prezydenta. Jeśli pan prezydent prezentuje określone rozwiązania, to uważa, że są one dobre dla Polski i to w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jak i w zakresie otoczenia międzynarodowego Polski, które jest istotne.
A nie irytuje pana prezydenta opieszałość dotycząca prac nad tą ustawą w Sejmie? Jesteśmy ciągle w trakcie pierwszego czytania w komisji.
Panie redaktorze, pan prezydent jest doświadczonym politykiem i w swojej działalności politycznej nie operuje kategoriami irytacji bądź niecierpliwości. Widzimy, że ta sprawa budzi kontrowersje w koalicji rządowej Zjednoczonej Prawicy. Kontrowersje te trzeba wyjaśnić.
No ale wiadomo, też nie kontrowersje budzi, prawda?
My też nie jesteśmy, powtarzam, my też jako Kancelaria Prezydenta nie jesteśmy w tej sprawie bierni. Działamy z upoważnienia pana prezydenta. Prowadzimy różne rozmowy, różne konsultacje. Znowu muszę się odwołać do pojęcia kuchni politycznej. Gdybym mówił tutaj...
Za dużo tej kuchni, panie ministrze.
Wiem, ale gdybym mówił bardziej otwarcie na ten temat, to bym sobie samemu utrudnił pracę. Szczerze powiedziawszy, proszę wybaczyć.
A ja liczyłem na to, że pan będzie bardziej otwarty i nam powie chociażby o tym, co się dzieje w krajowej polityce.
Moja funkcja niestety nie ułatwia otwartości.
Szef Banku Centralnego powinien odpowiadać przede wszystkim za dwie rzeczy. Za stabilność polskiej waluty i za poziom inflacji. To pan prezydent wskazał Adama Glapińskiego na drugą kadencję.
Tak,
jako
to
szefa
jest kandydat
banku.
Pana prezydenta.
Tak jest. I też kandydat, jak się wydaje, parlamentu, choć jeszcze nie przegłosowany, ale komisja zaaprobowała.
Parlament, jak rozumiem, nie ma alternatywnej kandydatury tutaj. Jeśli chodzi o powody, dla których pan prezydent zgłosił tą kandydaturę, pan prezydent mówił już o tym wielokrotnie. Chodzi tutaj o rolę, jaką pan prezes Glapiński odegrał w czasie trwania pandemii, o działania osłonowe dla polskiej gospodarki, dla stabilności polskiego systemu finansowego. Oczywiście mamy do czynienia z dużą inflacją, mamy do czynienia ze spadkiem wartości złotówki. To jest wynik wielu czynników. Wszystkie kraje świata wpompowały olbrzymie pieniądze na wspieranie gospodarek w czasie pandemii.
Ale my jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o poziom inflacji.
A wojna energetyczna, którą rozpętała Federacja Rosyjska, nie zaczęła się 24 lutego, tylko zaczęła się dużo, dużo wcześniej.
No tak, ale nasza inflacja też nie zaczęła się 24 lutego, tylko dużo, dużo wcześniej.
A
natomiast
pandemia,
szef Banku Centralnego
wojna
nie reagował. Wie pan o tym bardzo dobrze, panie ministrze.
Panie redaktorze, ocena pana prezydenta, jak widzimy, jest inna. Pan prezydent podtrzymuje tą kandydaturę.
I nie ma żadnych zarzutów co do działalności szefa Banku Centralnego w trakcie, kiedy narastała groźba inflacji.
Jest to pańska ocena. Pan prezydent pozytywnie ocenia działalność pana prezesa Glapińskiego. Gdyby było inaczej, tej kandydatury by nie wskazał.
A teraz o innego ministra zapytam. Minister Czarnek mówi, że przygotowuje ustawę 2.0.
Wiem, analizujemy te propozycje, bo część z nich już została przedstawiona. Przedstawimy swoje stanowisko.
A co na razie z tych analiz wynika?
Z analiz wynika, że to, co pan minister Czarnek przedstawił wcześniej, te rozwiązania, które by były przedmiotem weta pana prezydenta, to w jakim stopniu zostało zmodyfikowane, dalej to analizujemy.
Ale jeżeli zostało zmodyfikowane, to brzmi tak, jakby pan prezydent się zastanawiał nad tym, czy można Lex Czarnek 2.0 przyjąć.
Panie redaktorze, nie będę teraz mówił i uprzedzał decyzji pana prezydenta. Nie mam takiego zwyczaju. Pan prezydent zawsze ma trzy karty na stole. Jednym jest podpisanie projektu, drugim jest weto, trzecim jest skierowanie projektu do Trybunału Konstytucyjnego. We właściwym momencie pan prezydent ogłosi swoją decyzję.
Tak mówi prawnik, szef gabinetu prezydenta, minister Paweł Szrot. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję, panie redaktorze.